Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Schweitzer.
W studiu pan Waldemar Kuligowski, pan profesor, antropolog kultury.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie profesorze, zaprosiłam pana, żeby porozmawiać o potrzebie mitu, o tym, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tego, by wyjaśniać świat, objaśniać sobie świat na własny użytek, a może i na szerszy, za pomocą mitologii, pewnej mitu. Ale pan mnie zapytał przed chwilą, czy ja potrzebuję mitu. No, ja nie wiem. Skąd taka potrzeba w ludziach, nawet może mówienia o tym, że coś jest mitem, mitologizowania wydarzeń?
Spróbuję tak krótko, a jednocześnie rzeczowo. Mit to jest słowo greckie, mitos, i to znaczyło opowieść. Jakieś uzasadnienie czegoś. I w takim bardzo neutralnym znaczeniu moglibyśmy to chyba na początek przyjąć. I w takim ujęciu mitos jest odwrotnością logosu. Logos to jest racjonalność, twarde myślenie, logika. Mitos miałby być tego zaprzeczeniem. Pozornie tak jest. Mit jest na pewno uniwersalny, to znaczy we wszystkich kulturach, we wszystkich epokach historycznych, znanych nam, ludzie sobie różne mity opowiadali, ale z drugiej strony mit jest względny. I tu chyba jest istotna sprawa. To znaczy, kiedy myślimy o mitach i mitologii, zwykle myślimy o innych. O jakichś dzikich, prawda? O książkach w rodzaju mitologii Azteków, mitologia ludów Japonii. Bo to są takie, powiedzielibyśmy, zestawy wiedzy, które u nas się zdyskredytowały. My już tak nie myślimy. To jest anachroniczne, to jest właśnie dzikie.
Ale przepraszam, pan dokończy za chwilę pewnie. Dlaczego ja w ogóle podjęłam ten temat? Bo ja słyszę od jakichś 2 miesięcy prawie o tym, że mit jest nam potrzebny w kwestii, że mit wrócił, że będzie, że rośnie mit po katastrofie smoleńskiej, że teraz w ogóle przy okazji powodzi też się pojawia jakaś mityczna potrzeba wyjaśnienia tego, co się wydarzy. Słowo mit...
Na pewno tak jest i tylko powrócę do tej myśli, ale proszę sobie też, na tym polega względność mitu i jego uniwersalność jednocześnie. Znaczy, można założyć taką sytuację z całą pewnością, że ci Aztekowie czy te ludy Japonii piszą na przykład mitologię Polski i umieszczają tam te wszystkie przekonania, które my uważamy za najświętsze i jedynie prawdziwe. Właśnie na tym polega potrzeba, jednocześnie ryzyko mitu, że my zawsze przypisujemy go komuś innemu. Czego mit dotyczy, no bo skoro jest opowieścią? Dotyczy rzeczy najważniejszych. Zwykle sakralnych, albo tych, które wiążą się z moralnością. I najsilniej ożywia się, najsilniej daje o sobie znać właśnie w momentach jakiegoś kryzysu, przeżycia. Musi być takim doświadczeniem zbiorowym. Nie można tworzyć mitów jednostkowych. Znaczy, pewnie można sobie wyobrazić to w literaturze, na pewno w kulturze, natomiast nie. Momentem kryzysowym była katastrofa smoleńska, więc pojawiły się od razu pewne mitologiczne, mityczne odniesienia. I ja mam takie odniesienie, które chyba się nie pojawiło w przekazach medialnych. Pomyślałem sobie o plakacie z maja, ale w sumie on jakby się objawił wszystkim z czerwca 89 roku. Wybory, Solidarność, Cowboy w samo południe.
John Wayne.
Z drugiej strony mamy próbę upostaciowienia nieżyjącego prezydenta jako małego rycerza. John Wayne, cowboy, przynosiłby to, co nowe, byłby przyszłością, rozprawianiem się ze starym, bo rewolwer, jednocześnie otwarciem na zachód. Mit małego rycerza zwracałby się ku sarmatyzmowi, tradycyjnej polskości, gdzie Polak katolik, matka Polka i tak dalej. Więc nawet na tym poziomie pewne mity wracają. Bo na czym tak naprawdę polega mit? Mit jest uproszczeniem. Mit tylko wtedy może zaistnieć, jak coś zostaje sprowadzone do zero-jedynkowej albo czarno-białej szachownicy.
Dla naszego komfortu psychicznego, żeby zrozumieć, żeby się w tym znaleźć, żeby się nie pogubić, żeby nie zwariować z jakichś tam powodów, żeby mieć jasny obraz świata, czytelny.
Tak. I można by nawet powiedzieć, że są takie 3 najważniejsze mechanizmy mityzacji. Szybko powiem jakie. Po pierwsze, to jest deformacja innego, obcego. Na przykład wroga, najlepiej. Jak on jest inny, to na pewno na samym końcu jest zły, spiskujący, demoniczny. To jest także idealizacja historyczna. Jak ktoś jest zły w myśleniu mitycznym, to będzie taki zły zawsze. Świetnym przykładem byłoby Porzekadło. Do dziś wiele osób przecież temu hołduje. Póki świat światem, Polak z Niemcem nie będzie bratem. Otwieramy podręczniki historyczne. Przez 728 lat Polska nie walczyła z Niemcami. Chyba nie mamy tak dodatniego bilansu z żadnym z sąsiadów, ale tak, w myśleniu mitycznym to jest nieważne. Znaczy, mit w ogóle unieważnia historię. On jest wcześniejszy od niej nie w znaczeniu chronologicznym, tylko w znaczeniu istotności. Historia jest nieistotna, my i tak wiemy swoje.
Logika jest nieistotna.
Logika jest nieistotna, bo my
konsekwentne wydarzenia
i tak wiemy swoje. I trzeci taki mechanizm, czy trzeci krok myślenia mitycznego to jest rozciąganie sądu indywidualnego na grupę. A więc jak spotkam jednego Niemca, który moim zdaniem zachowuje się niewłaściwie, bo na przykład głośno mówi, no to wiadomo, wszyscy Niemcy tacy są. Jak spotkam jednego leniwego chłopa, no to rozciągam ten sąd na grupę i tak dalej. Rudzi są fałszywi, Francuzi rozpustni, etc., etc. Tym mit różni się od logiki, że właśnie wszystko upraszcza, jak mówiłem, ale z drugiej strony posługuje się takim mechanizmem, który zamienia to, co kulturowe, w naturę. To znaczy wszystkie przekonania mityczne są naturalne. My się nad nimi nie zastanawiamy. Tak jest. To się obywa bez uzasadnienia.
Po co człowiekowi mity poza tym? Teraz, współcześnie, bo pan mówi tak, żeby... Ja to nawet sama powiedziałam, żeby uprościć, żeby mieć czytelny... Ale wracają. Był też taki mit, mówiło się o micie Czwartej Rzeczypospolitej, no żeby już nie wchodzić mocno w politykę, bo jesteśmy w takim momencie przedwyborczym, to jest sensowne, żeby mieć te mity na podorędziu?
Z psychologicznego punktu widzenia, takiej psychologii społecznej...
Uspokaja?
Tak, to jest bardzo potrzebne wielu ludziom, bo to uspokaja, to upraszcza, to niszczy te półcienie, te drogi, które nie wiadomo dokąd prowadzą, te pytania, na które czasami nie ma odpowiedzi, albo tych odpowiedzi jest wiele. Mit upraszcza, ale jak mówię, on działa na poziomie nieuświadomionym, to znaczy my się nie zastanawiamy nad nim. Jest jak jest, a jest tak jak być musi. To jest główna zasada i fundament mitu. Próba argumentowania na poziomie rozmowy z mitem w ogóle nie działa. Kompletnie. To w tym sensie mitos i logos to są dwa wszechświaty.
Ale takie mitologizowanie rzeczywistości, ono przeszkadza. Mówiliśmy o tym, że pomaga w jakimś takim odczytaniu świata, ale przeszkadza na przykład we współpracy, w jakiej budowaniu, we współdziałaniu.
Ja mówiąc o tym, że pomaga, odpowiadałem na pytanie, do czego służy, dlaczego jest nam potrzebny. No, jest wiele takich wymiarów życia, które przecież się niebywale komplikuje, na których się nie znamy. Wtedy mit świetnie działa, bo jest tym kluczykiem jedynym do jedynych drzwi, wchodzimy i wszystko wiemy. Ale oczywiście mit wulgaryzuje rzeczywistość. No powiedzmy sobie wprost, nie tyle ją upraszcza, co wulgaryzuje, bo myślenie takimi uprzedzeniami, stereotypami, tymi prawdami rzekomo naturalnymi uniemożliwia na przykład podjęcie dialogu. Sprawia, że ktoś jest identyczny, tak? Przez stulecia. No tak jak są odwieczni wrogowie, patrz Niemcy, o których mówiłem, tak są odwieczni przyjaciele, patrz Węgrzy. Dlaczego? Czy to w ogóle ma uzasadnienie? Żadnego. Mitycznie tak natomiast myślimy.
Strasznie tak się... Myślę, że przy tym pęknięciu, z jakim mamy do czynienia naszego społeczeństwa, to wyciąganie potrzeby mitu, czy mitologizowanie poszczególnych wydarzeń, no jest nam... Jest nam niepotrzebne w tym sensie, że przeszkadza nam właśnie, pan mówi, podejmowaniu dialogów, w porozumiewaniu się. Jesteśmy mocno pękniętym społeczeństwem, bardzo mocno pękniętym, chyba najbardziej od 20 lat.
Tak, no to mówiąc obrazowo...
Od wtedy można było powiedzieć, wróg był dosyć taki czytelny, na tacy, na talerzu. A teraz tak się podzieliliśmy okrutnie.
Mit jest sztandarem dla wojska. Mit jest takim herbem dla jakiejś grupy, znakiem rozpoznawczym. To tak funkcjonuje, więc czego by złego o micie nie mówić, a już trochę tych cech wskazaliśmy. Mit ma jeszcze funkcję jednoczącą, bo on pokazuje, no ci myślą tak jak my, w jedyny naturalny, prawdziwy sposób. Raz przypomnę, w micie nie ma, że wahasz się, tak? Albo jesteś wewnątrz tego mitu i wierzysz w jego przekaz, albo jesteś na zewnątrz. On ma bardzo mocną funkcję jednoczącą, to znaczy od razu wykluczającą innych. Tych, dla których ten mit jest nieatrakcyjny, albo którzy odwołują się do źródeł historycznych, bądź innych i mówią, słuchajcie, no mylicie się, tak? Tylko, że raz jeszcze powtórzę, ten mit właściwie się zupełnie, nie można z nim racjonalnie rozmawiać. To nie jest ten poziom...
A co można zrobić, nie ma, żeby to myślenie zmienić?
Tak jak
żeby...
nie ma przepisu na stworzenie mitu, że jakieś wydarzenie nagle zamienimy w założycielskie, tak nie ma też przepisu na to, żeby mit unieważnić. Przynajmniej nie od razu. To
jest proces. Minąć...
Tak, to jest proces niezwykle, niezwykle długi, rozłożony na pokolenia. Niczego się nie załatwi deklaracjami i jednymi, na przykład wyborami parlamentarnymi, zmianą redaktora naczelnego jakiegoś medium. To za krótkie. Mit jest strukturą długiego trwania ewidentnie.
Czy współcześnie takie mity w Europie, w świecie, w innych państwach też funkcjonują tak właśnie dzieląco, różnicująco i... No i w sumie tak skutecznie.
Tak, tak. No te mity, o których wspominałem, te mity, które wyrażają się w takich stereotypowych sądach, no dotyczą choćby sytuacji kobiet, ludzi kolorowych, biednych. Bo my na poziomie mitycznym od razu coś o nich myślimy i mamy już uprzednią wiedzę, więc w tym sensie mit jest rzeczywiście taką szprychą w kołach postępu społecznego, tak? Jeśli by postęp miał oznaczać wzrost wolności, różnorodności, no mówmy się, że to może takie wartości, co do których wiele osób by się zgodziło. To tu zdecydowanie mit jest wielkim hamulcowym, tylko jak mówię, no nie da się nim sterować. Znaczy, ale jego można ożywiać, pobudzać i jesteśmy teraz tego świadkami i byliśmy przed momentem. Natomiast nie da się go ani unieważnić, ani na nowo nagle wykreować.
A początki takie niewinne, żeby wyjaśnić, wytłumaczyć i dać odpoczynek umysłowi właściwie.
Znaczy, to też jest tak, że to jest taka struktura wielowarstwowa, że nigdy mit nie powstaje z niczego na kamieniu ex nihilo, tylko on się nakłada na inne. No można by teraz spróbować się zastanowić, co będziemy myśleli o powodzi, która trwa, bo ona przybiera jakieś dramatyczne formy w wielu miejscach Polski. No myślę, że dla jednych osób to będzie mit solidarności społecznej, na przykład tych ludzi, którzy wspólnie nocami usypują te wały, pomagają sobie, przekazują wodę, ale dla
czyli
innych...
Przepraszam, jeszcze zanim pan powie, co dla innych, po raz kolejny Polak, który świetnie sobie daje radę w sytuacji kryzysowej, wtedy można o nim powiedzieć coś dobrego, a kiedy jest tak zwyczajnie, to niekoniecznie.
Niekoniecznie, tak, a dla innych ta sama sytuacja będzie na przykład z kolei potwierdzeniem mitu tego, że polskie państwo jest niewydolne, że rząd jest niepotrzebny, zły, etc., etc. I tam możemy schodzić coraz niżej.
Albo jeszcze, że Polska Chrystusem Narodów jest, była, będzie i po prostu taki kraj.
No i że tak, i już ten Polak katolik, którego tutaj wymieniliśmy, że to jest właściwie jedyny naturalny przedstawiciel fauny naszego kraju.
Mocno zabrzmiało.
Na poziomie mitycznym to tak brzmi. No nie. Jak mówiłem, mit jest bardzo silny. To nie jest jakiś rodzaj opowieści takiej fikcyjnej, którą można redagować.
A pan potrzebuje?
Ja myślę, że też potrzebuję takich mitów. Staram się przed nimi bronić, ale wróg jest chytry, bo on tak wyskakuje nagle. To znaczy widzę coś, bez względu na to, czy na ekranie telewizora, czy bezpośrednio. I od razu mi się jakiś obraz może pojawić, tak? Taki, który mi powie, aha, no słuchaj, jak widzisz...
To stereotyp taki.
Stereotyp, tak. Jadę przez na przykład Rumunię i widzę zepsutą fabrykę. Myślę sobie, a ta Rumunia, tak? Ale za chwilę się pojawi, no do licha, nie Rumunia, tylko efekt przemian, a może efekt po prostu działalności jakiegoś fatalnego zarządzającego, który był z Zachodu i robił to za pieniądze Unii Europejskiej. Jedyny sposób na to, żeby z mitem móc osobiście polemizować, to jest złapać go za nogi, ale tylko na takim poziomie jednostkowym, bo nawet jak rozmawiam o tym z innymi osobami, a ze studentami najczęściej, to im jest bardzo trudno zrozumieć, że ich sposób takiego myślenia na skróty to jest mit, bo oni zwykle mówią, nie, to jest po prostu pozbywanie się tych naleciałości, bo sedno, istota rzeczy jest taka. Jaka jest istota rzeczy, to jest niezwykle trudno uchwycić, ale to też taka cecha mitu, że on wie, na czym polega zasada rzeczywistości.
I zawsze będziemy z mitem obcować i zawsze będą mity nam potrzebne.
No tak, no potrzebny jest mit zburzenia Bastylii, potrzebny jest mit okrągłego stołu, przynajmniej niektórym, innym mit Magdalenki. I to tak będzie trwało.
Jeszcze ile? 20, 40, 100?
Nie, póki ludzkości, póty mitu.
Powiedział antropolog profesor Waldemar Kuligowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.